będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata, a gościem w studiu Radia Maryja w poradach pedagoga i psychologa jest pani doktor Iwona Roszkiewicz. Witam bardzo serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Pani doktor jest psychologiem szkolnym, autorką publikacji i wystąpień z zakresu rozwoju i wychowania. Dzisiejszy temat, który Państwu proponujemy, brzmi: dobre wychowanie najlepszą profilaktyką. Pani doktor, czym jest dobre wychowanie? Bo mówiąc o dobrym wychowaniu, to tak automatycznie przeciwstawiamy często brak tego wychowania, czy po prostu złe wychowanie. A zatem, czy można tak precyzyjnie określić, czym jest dobre wychowanie?
Musimy podjąć wysiłek mówienia o wychowaniu, bo to słowo jakby jest albo zaniedbywane obecnie, albo źle zrozumiane. Myślę, że można zacząć od tego, że jednak można być dobrze albo źle wychowanym. Oczywiście w różnych okresach życia i dla różnych ludzi może dobre wychowanie może oznaczać coś innego. Ale zawsze jest to jakiś wypracowane zachowanie, kontrolowane, odpowiednie, inaczej mówiąc, wobec ludzi i wobec rzeczy. To znaczy, zawsze wychowanie oznacza jakąś kulturę w stosunku do innych ludzi i jakąś kulturę, którą nazywamy materialną. Będąc już w kulturze takiej, do której oczywiście jesteśmy zdolni w różnych okresach rozwojowych, możemy się cieszyć się pełnią życia i być autentyczni. Myślę, że to jest dobre wychowanie.
A czy na sukces takiego dobrego wychowania pracują głównie tylko rodzice?
Przede wszystkim rodzice. No, jeżeli jest rodzina, to oczywiście rodzice mają obowiązek wręcz i myślę, że jest to radość również prowadzenia dziecka w górę, od razu to powiem, czyli ku rzeczom dobrym. Czyli najpierw rodzice, następnie są to wszyscy wychowawcy. Jest też tak, że wychowujemy dziecko wszyscy nieświadomie. Przez swój sposób myślenia, swój sposób zachowania, przez media, przez wszystko, co proponujemy dziecku, to wszystko wchodzi w skład jakiegoś wychowania. Chodzi tylko o to, żeby przede wszystkim rodzice, a zwłaszcza nauczyciele, starali się świadomie kierować dziecko ku dobremu. A następnie przeradzać się, to jeszcze od razu powiem, w samo wychowanie, czyli żeby człowiek przez całe życie potrafił pracować nad sobą.
I to jest bardzo istotny element, o którym trzeba pamiętać. Pani doktor, kiedy spotkałyśmy się przed audycją, przed chwileczką, no tak pięknie mówiła pani o wychowaniu jako o uszlachetnieniu niedoskonałej natury człowieka. No, bardzo, bardzo, bardzo pięknie zostało to określone. To samo słowo, które zostało przez panią doktor sformułowane jako uszlachetnienie niedoskonałej natury człowieka. Czy mogłaby pani rozwinąć to zagadnienie?
Tak, i myślę, że jest to rzeczywiście potrzebne. Zdać sobie sprawę z tego, że natura człowieka jest niedoskonała. O tym się mówi wielokrotnie i myślę, że ci, którzy są jakoś zanurzeni w filozofii chrześcijańskiej, wiedzą, że najlepiej święty Tomasz z Akwinu wyjaśnił nam, że natura człowieka jest rozumna, zdolna do kochania, ale też jest niedoskonała, czyli należy ją doskonalić. Jeżeli nazwiemy to doskonalenie uszlachetnieniem, to ja myślę, że to jest właśnie to, o co chodzi. To nie jest moje określenie, ja to powtarzam za kimś, ale uszlachetnienie natury ludzkiej, czyli wznoszenie jej w górę ku ideałom i ku ważnym treściom, to jest właśnie to, co po prostu musimy zrobić, bo inaczej będzie niedobrze z tą naturą człowieka.
No, dziękuję za to wyjaśnienie, jak należy rozumieć pojęcie czy czynność uszlachetnienia natury człowieka. Jeszcze chciałabym, abyśmy się teraz zastanowiły, czy profilaktyka może zastąpić wychowanie, bo tyle się mówi w tej chwili wśród pedagogów, psychologów o profilaktyce przed różnymi zagrożeniami, ale w istocie jest to właśnie tak, że skupia się na złu w tym zagadnieniu, prawda? Mhm. Czyli o złu się bardzo dużo mówi.
To jest pytanie, które wymaga już znacznej, muszę powiedzieć, wiedzy specjalistycznej, żeby mówić o wychowaniu i profilaktyce. musimy jednak pokusić się o to, żeby te oba pojęcia wziąć pod uwagę, dlatego że profilaktyka ze swojej natury ma zadania zabezpieczające, chroniące. No przed złem oczywiście. Tak już jest, że ponieważ profilaktyka nie zawsze jest właściwie pojmowana przez autorów różnych programów i działań, w ramach tej profilaktyki mówimy o tym, co jest złe i jak się przed nim zabezpieczać, jakimi technikami. Jest to o tyle nie najbardziej korzystne, że jednak zwracamy uwagę na to zło, a mówienie o technikach zabezpieczających to jest jednak tylko mówienie o technikach. Czyli w samej profilaktyce jakby nie ma miejsca na to, na co jest miejsce w wychowaniu. W wychowaniu właśnie jest miejsce na pokazywanie wartości, na pokazywanie ideałów i podnoszenie do nich. Czyli profilaktyka nie może zastąpić wychowania.
A jak to się dzieje w naszych rodzinach obecnie? Jak to jest, pani doktor? Czy rodzice wskazują dzieciom ideały? Czy wyznaczają konkretne wartości, powszechnie uważane za wartości dobre? Czy wychowanie raczej niektórzy z nich uważają jako, czy uznają za ograniczenie wolności dziecka? Czy tak bywa?
Nie mam do dyspozycji żadnych statystyk, żeby mówić o tym, jak to przedstawia się w społeczeństwie. Mogę mówić tylko na podstawie własnego doświadczenia i, no powiedzmy, doniesień pochodzących z różnych źródeł. Rodzice zatracają, i myślę, że to jest odpowiedzialne słowo może, zatracają świadomość tego, że dziecko trzeba wychowywać i może też troszkę zatracają umiejętności. To jest bardzo dziwne, dlatego że myślę, że wielu ludzi kocha swoje dzieci. Bardzo. Myślę, że wielu ludzi bardzo kocha swoje dzieci, a mimo to jakby rezygnuje z tego przedstawiania dzieciom tych ideałów właśnie, do których sami by dążyli i pragnęliby zarażać jakby tym dobrem swoje własne dzieci. Czyli po prostu
ale dlaczego tak się dzieje?
Gdzieś się to dobro rozmywa, może w całej społeczności. Jak wiadomo, kultura, która nas otacza, no niekoniecznie podnosi ten namysł nad tym, kim jest człowiek właściwie, do czego dąży, na czym to dobro dla człowieka polega. I stale serwowane są nam jakieś namiastki dobra, jakieś przekłamania. I myślę, że sporo młodych ludzi, już rodziców, te przekłamania jakby nie dostrzega już tych przekłamań. Także myślę, że umiejętność wychowania, sztuka raczej, bo może to niekoniecznie jest umiejętność, to jest sztuka. Sztuka wychowania, która jest w ogóle trudna, w naszych czasach jest szczególnie trudna. Już czasem nie wiem, jak rozmawiać z ludźmi na temat konieczności i sposobów wychowania, chociaż oczywiście znowu tu jest problem, bo nie ma sposobów dla wszystkich odpowiednich. Trzeba dostosować wszystko do indywidualnego przypadku, ale chodzi o to, że w każdym wypadku trzeba jednak na dziecko wpływać i to jest najważniejsze, co teraz muszę podkreślić.
Proszę powiedzieć, a co jest istotą wychowania? Bo mówiła pani o tym podnoszeniu w górę, prawda? Tutaj pani, wiem, że też kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, posiliła się słowami Ojca Świętego Jana Pawła II.
Tak, dlatego że gdybym znowu chciała być specjalistą, to nie udźwignęłabym tematu, ponieważ tomów napisanych na temat wychowania jest ilość wręcz niezliczona, a ponieważ nie mogę tutaj przecież podnosić problemów definicyjnych, więc po prostu powtórzę za Janem Pawłem II. Wychowanie to pierwsze zadanie kultury, aby człowiek coraz bardziej stawał się człowiekiem. I myślę, że tak naprawdę to wystarczy. Po prostu jest jakaś kultura, na której powinno nam zależeć. Jest człowiek. I ten człowiek ma być coraz bardziej człowiekiem. Czyli znowu wracamy do idei uszlachetniania. Jeżeli uszlachetnia się człowiek, to uszlachetnia się kultura. Jeżeli następuje degradacja kultury, no to następuje degradacja człowieka. Czyli wychowanie i kultura są nierozłączne i to jest istota wychowania.
A w naszej kulturze chrześcijańskiej myślę, że wychowanie, sam proces wychowania jest bardzo pięknie dostrzegany. Tutaj kładzie się nacisk na pamięć i tożsamość, prawda? Pamięć o zakorzenieniu w Bogu, no i budowania poczucia, kim jestem i kim mam się stawać.
To są niezbędne elementy kulturowe. Kultura musi mieć swoją pamięć. Nasza pamięć europejska, bo oczywiście do tej tylko się kultury ograniczymy, jak wiadomo, czerpie z Greki, z kultury greckiej, z kultury łacińskiej, z której chrześcijaństwo przyjęło bardzo wiele pięknie uzasadnionych filozoficznie pojęć, chociażby prawda, dobro i piękno. Także ta kultura chrześcijańska, która ma swoje głębokie tradycje, zakorzenione w filozofii też, w filozofii bytu, nie w filozofii, która poświęcona jest tylko omawianiu pewnych idei odległych od samego bytowania, ale po prostu w bycie, w rzeczywistości. A więc kultura chrześcijańska jest zakorzeniona, odwołuje się do natury człowieka. Kim jest człowiek? Kim jest człowiek? I ta kultura chrześcijańska najbardziej pokazuje najlepszy etos. To jest ten etos, którego darmo szukać w innych kręgach kulturowych. To jest ten etos bezwarunkowej, bezinteresownej miłości i ofiary, i etos bycia tym, kim mam być. To znaczy, wszyscy jesteśmy kimś, a kimś też mamy się stawać w ramach tego etosu. No nie ukrywam, że nasuwa się tutaj pojęcie świętości. No cóż, musimy, chcemy, bo to jest piękny wybór, w ramach kultury chrześcijańskiej pamiętać o tym, że prowadzi nas do świętości. No i lepszej rzeczy nad to nie ma po prostu.
Nasi radiosłuchacze bardzo lubią przykłady. Pani doktor, czy zechciałaby Pani posłużyć się zobrazowaniem treści, o których dzisiaj mówimy, konkretnymi przykładami?
Przygotowując się do audycji, tak myślałam, czym się posłużyć, żeby krótko przedstawić, o co chodzi w wychowaniu rodzinnym głównie, bo o tym myślałam przede wszystkim. Myślę, że tutaj znalazłam piękną sytuację opisaną przez samą Urszulę Leduchowską, która jest jednym z patronów wychowawców, i jej system wychowawczy jest naprawdę godny uwagi, naśladowania. W którymś momencie Urszula Leduchowska napisała tak. Weszłam do pokoju dzieci. Dzieci miały robić porządek, ale tego nie robiły. I była burza, pisze Leduchowska. Burza była taka mianowicie, że wyburczałam, wypieściłam, dzieci przeprosiły i obiecały poprawę. Pomyślałam sobie, że może gdyby krótko oddać, o co chodzi w wychowaniu, to bardzo często jest to właśnie taki problem. Ponieważ jeżeli trzymamy się pewnych obiektywnych zasad, które już jako dorośli rozumiemy, to musimy liczyć się z tym, że dzieci nie pojmują tego i zgodnie ze swoją naturą, jeszcze bardzo taką dziecięcą, niedojrzałą, będą się naszym zaleceniom po prostu przeciwstawiać. No i co mamy
wtedy
zrobić?
Czyli bardzo istotne jest, pani doktor, żeby być łagodnym w stosunku do dzieci.
Tak.
Zdecydowanie okazać niechęć, niezadowolenie, i to by oznaczało, prawda, że wyburczałam.
Wyburczałam to jest takie chyba staropolskie słowo, ale chyba piękne. Wyburczałam, czyli trochę się
rozgniewałam.
Ale nie zrzędziłam, nie łajałam. Nie.
Ale z drugiej strony wytuliłam od razu.
No właśnie, też, tak? Od razu upieściłam, czyli od razu podkreśliłam, że nie ma znowu takiego wielkiego dramatu. A następnie proszę zobaczyć, co się stało. Dzieci widziały jednak to jakieś niezadowolenie, jakiś gniew, i co zrobiły? No przeprosiły. Nie wiadomo, z tekstu nie wynika, czy przeprosiły spontanicznie, czy były do tego zachęcane, ale przeprosiły i obiecały poprawę. I jeżeli już mówimy o tym przykładzie, to ja myślę, że coś takiego się niedobrego stało, w wielu sytuacjach rodzinnych to widzę, że zatraca się rozumienie, w ogóle stosowanie słowa przepraszam. Bo jeżeli każde zachowanie jest dobre i nikt nie zwraca uwagi na to, że coś jest jednak źle, no to zanika też słowo przepraszam.
I to obserwujemy w życiu codziennym niestety.
I jeżeli myślę, że jeżeli zaniknie słowo przepraszam, to myślę, że upadnie nie tylko kultura, ale i nasz rozum. Bo przecież rozum nasz jest tak ukształtowany, że my się po prostu mylimy. I w związku z tym, że się mylimy, możemy się też źle zachować, bo to wynika z naszych jakichś wadliwych osądów. Jeżeli my w ogóle przestaniemy przepraszać ze względu na to, że komuś zrobiliśmy przykrość albo nie dorośliśmy do jakiegoś wzoru, który jest dobry, to naprawdę myślę, że będzie niedobrze i to chciałabym podkreślić.
A ja chciałabym jeszcze raz podkreślić o tej burzy, o której pani mówiła, sposób postępowania. Wyburczałam, wytuliłam, dzieci przeprosiły i obiecały poprawę.
No, wydaje mi się to świetne.
Proszę Państwa, a w tej chwili zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę, że gościem w studio w Radia Maryja jest pani doktor psycholog Iwona Roszkiewicz z Poznania. A zagadnienie, które dzisiaj było poruszane, to dobre wychowanie najlepszą profilaktyką. Przypomnę numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla słuchaczy z Polski Północnej to numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Oraz dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Zapraszamy serdecznie. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszczywica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Milena z zachodu Polski. Co prawda nie jestem jeszcze rodzicem, ale jestem absolwentem liceum o profilu pracownik socjalny.
Tak.
Chciałabym tylko tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na to już tutaj pani profesor zwróciła uwagę, ale warte jest podkreślenia, że jeżeli wychowujemy, to musi być wychowywanie w duchu miłości. Podobało mi się takie hasło, tylko nie wiem, skąd ono było zaczerpnięte kiedyś u mnie w szkole. Tylko to, co zbudowane jest na Bogu, tylko to jest trwałe. Czyli jeżeli chcemy wychowywać człowieka na różnych etapach rozwoju, bo skupiliśmy się na wychowywaniu dzieci w jednostce społecznej, jaką jest rodzina, to jest podstawowa jednostka społeczna, to w wychowaniu musimy uwzględniać Boga. Musimy uwzględniać Boga. Myślę, że niesamowity przykład w wychowaniu dał Pan Jezus. Trzeba było zwrócić uwagę na to, jak postępował z uczniami, z apostołami. On też ich korygował, ale zawsze czynił to w duchu miłości. Dlatego tak na przyszłość, jako też przyszła pewnie mama, żona, będę chciała wychowywać swoje dzieci też w duchu miłości. Właśnie tak jak tu podała pani profesor przykłady siostry Urszuli Leduchowskiej, czyli trzeba dziecku pokazać swoje niezadowolenie, swój awers do sytuacji, do danego czynu, ale też nie można pozwolić, żeby dziecko popadło w przygnębienie. Dlatego wychowujemy, żeby ukierunkować na właściwe tory myślenia, na właściwy sposób myślenia, postępowania i rozwiązywania problemów.
Bezsprzecznie.
Tak.
Dziękujemy pani ślicznie, pani Mileno.
Cześć Boże.
Bardzo dziękuję i to, co pani mówi, jest budujące dla mnie, że spotykam się z tak dojrzałym z osądem młodej osoby. Rzeczywiście cieszę się, bo dopowiedziała pani jeszcze bardziej to, czego sama nie wyraziłam jeszcze, ponieważ dotknęła pani sprawy wychowania religijnego. Oczywiście, że wychowanie religijne, czyli zwrócenie uwagi na Boga i na Jego przykazania jest sprawą pierwszą, a przecież Bóg jest miłością, więc oczywiście całe wychowanie musi być w miłości podejmowane. No musi, jeżeli mamy rzeczywiście dążyć do miłości i my sami, i nasze dzieci, to tak po prostu powinno być. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
A ja mam pytanie do pani doktor takie, że...
Tylko proszę nam się przedstawić, bardzo proszę.
Z Lubelskiego, Marta.
No, miło nam, pani Marto. Proszę bardzo.
Chciałam zapytać właśnie, jak mam postępować z synem, skoro ciągle po prostu mnie kłamie i ja mu nie mogę zaufać. Jakie po prostu postępowanie do niego...
Halo?
Tak.
A w jakim wieku syn jest?
16 lat. Mhm. No miałam po prostu kilka takich problemów z nim, także no niby poprawił się, no ale to nie we wszystkim.
Proszę panią, są różne rodzaje kłamstwa. Z tego, co w tej chwili sobie przypominam, jest kłamstwo wynikające z lęku, czyli po prostu syn kłamie, aby coś ukryć. Jest kłamstwo instrumentalne, to znaczy kłamie, aby coś uzyskać. I jest kłamstwo, no takie już niezręcznie zwane, ale jest takie patologiczne w tym sensie, że jest takie nawykowe. Po prostu kłamie, bo się przyzwyczaił. Więc myślę, że trzeba by zastanowić się nad tym, jakie on ma obawy i przed czym. Czego on się boi? To jest pierwsze pytanie. Może dochodzenie do prawdy musiałoby przebiegać w jakimś większym zrozumieniu. Nie wiem, czy tu o ten przypadek chodzi, ale mówię, że tak może być. Może kłamie, bo chce czegoś, o czym wie, że pani mu nie pozwoli. I wtedy trzeba po prostu no, uważnie przyglądać się temu jednemu postępowaniu i uważać, żeby rzeczywiście czuwać nad jego zachowaniem, bo może w coś wchodzi. I może to być taka skłonność osobowości, a wtedy no, myślę, że tu trzeba by chyba wtedy zapytać specjalistę, bo może tu trzeba by się głębiej przyjrzeć tej sprawie.
Bardzo proszę, odbieramy kolejny telefon, Radio Maria.
Szczęść Boże, Jacek z Marek.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć, że zgadzam się z wszystkim, co państwo mówicie. Jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie wychowanie to jest czysta miłość po prostu do dziecka. Kiedyś miałem taką sytuację, jestem takim, że tak powiem, byłem takim wybuchowym tatą raczej, nie? I jadę z pracy do domu i dzwoni do mnie żona i mówi, że moja córka nabroiła w szkole. A okłamała w jednym dniu dwa razy swoją nauczycielkę. A tam chodziła o bagary i jeszcze o coś. No to pierwsze moje, że tak powiem, myśli, mówię, nie no, rozszarpię jak przyjadę, nie? Jadę dalej do domu i mówię, co ja mam zrobić? Rozszarpać ją, czy co? No i oczywiście pomodliłem się do Ducha Świętego. Mówię, przyjdź Duchu Świętego, no pomóż mi z tej sytuacji, no rozszarpać, to zawsze ją rozszarpuję. No i co z tego jest? I nic z tego nie ma. I pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, mówi, przytul ją. Przyjechałem do domu, mówi, Ines, chodź na dół. Mówię, Ines, chodź na dół. Po trzecim razie, Ines, chodź na dół. Przyszła, tak patrzę na nią, mówię, chodź tu do mnie. Przytuliłem ją do siebie i mówię, słuchaj, ale żeś sobie bigosu narobiła. Mówię, no tyle kłopotów, nie mi, nie mamie, sobie żeś narobiła tego bigosu. Powiem pani szczerze, że odruch jej był nieprawdopodobny. Nigdy nie słuchała moich, że tak powiem, kazań, a w tym momencie mówiłem chyba do niej z pół godziny, spokojnie, spokojnie, przytulając ją cały czas do siebie, no i już więcej jakoś nie mieliśmy z nią problemów. Także tylko miłością po prostu wiara w Ducha Świętego ocaliła mnie od tego, żeby znów najechać na swoją córkę i by to nic nie dało po prostu.
Panie Jacku, piękny ojcowski przykład. Dziękujemy panu bardzo za podzielenie się tym doświadczeniem.
Szczęść Boże.
To ja też dziękuję i gratuluję. Kontroli nad swoim własnym gniewem to jest trudna sztuka, ale rzeczywiście niezbędna w wychowaniu. Myślę, że córka była tak zaskoczona, że pozwoliło to na to wszystko piękne, o czym pan później mówił. No, obyśmy wszyscy umieli panować nad swoim gniewem, czasem nawet słusznym, ale niech nad twoim gniewem nie zachodzi słońce. Przecież jest takie piękne wskazanie. Dziękuję.
I słuchać Pana Boga w takich sytuacjach. I jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Eugenia z południowej Polski.
Szczęść Boże.
Ja mam problem z córką. Mam w ogóle trójkę dzieci, synowie już grubo po 20, a córka ma 15 lat. I po prostu mnie nie słucha. I zawsze próbowałam po dobroci, ale po prostu nie reaguje, czy na sprzątanie, czy na pomoc. No i dlatego próbuję po złości, po prostu makarę, bo bardzo dużo czasu spędza na telewizorze i na komputerze. No i trudno jest później też tą karę wyegzekwować, bo nie zawsze jestem w domu, a ona właśnie pod moją nieobecność to wykorzystuje. Ja po prostu nie wiem, jak postępować. No bardzo ją kocham i wszyscy ją kochają, ale ona to często też i wykorzystuje. Jesteśmy rodziną głęboko wierzącą, a z nią się też coś ostatnio niedobrego dzieje, że po prostu idzie tylko do kościoła w niedzielę i to z obowiązku, a najlepiej by było nie iść wcale, bo się nudzi w kościele, a my chodzimy, ja szczególnie i często w tygodniu, a tutaj skutek odwrotny i po prostu proszę o rady.
Pani Eugenio, pani psycholog, pani odpowie na antenie, proszę posłuchać.
Proszę panią, nie ukrywam, że to, o czym pani mówi, to jest bardzo bolesny przejaw obecnych tendencji. To znaczy, przestajemy mieć wpływ na dzieci, bo dzieci dorastające nas nie słuchają. Mogłabym tutaj zastanawiać się, dlaczego w ogóle do takiej sytuacji doszło, ale nie mogę tego zrobić bez rozmowy z panią, więc przeszłość jakby muszę zostawić. A to, co się dzieje w tej chwili, to jest związane na pewno z okresem dorastania, kiedy dziecko podkreśla coraz chętniej swoją niezależność, ale powiedzmy od razu, że wpływy zewnętrzne, to znaczy pewne treści przekazywane przez media, chociażby tutaj może powiem o tym, również cała idea praw dziecka, nie wpływajcie na mnie, bo nie macie do tego prawa, na pewno córka się z tym spotyka. Również te pokusy w postaci komputera i telewizji, no składają się wspólnie na to, że dziecko wymyka się w swój świat i na dodatek uważa, że tak jest dobrze, bo ma do tego prawo. Myślę, że jeżeli państwo są rodziną wierzącą, to pierwsza rzecz, jaka tutaj się od razu nasuwa, to jest oczywiście modlitwa za dziecko. Myślę, że trzeba o tym dziecku mówić, że się za nie modlimy, żeby się zastanawiała nad swoim zachowaniem. Na pewno też jest warte podkreślenia to, o czym mówiliśmy. Własne dążenie do świętości i ta miłość, którą potrafimy okazać. Pani mówi o karach. Kary są potrzebne, ale proszę się zastanowić, czy nie można by mimo że pani nie ma mało czasu, czy nie można by zaangażować dziecka, córki do czegoś, za co ją można pochwalić, wyróżnić, pokazać, że gdzieś jest dobra, że coś dobrze robi, czyli po prostu pamiętać o docenieniu, a następnie z konsekwencją ograniczyć gry komputerowe i telewizję. To znaczy, to ograniczanie w tym wieku to też powinno być już ustalane. Nic na siłę. Trzeba by próbować przemówić, jak to się ładnie mówi, przemówić do rozsądku, że tyle i tyle można spędzać czasu na grach. Sprawdziłabym jakich i na programach telewizyjnych i też sprawdziłabym jakich. Myślę, że nie wolno tracić nadziei, że to się ułoży. To chyba jest najważniejsze.
Dziękuję pani Eugenii za podzielenie się swoim problemem. Myślę, że to jest to uzupełnienie, które teraz pani doktor przedstawiła. Mogą skorzystać również i inni rodzice, którzy mają podobne problemy. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.